Myślę, że każdy z nas może zgodzić się z tym, że nauczanie odgrywa kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa. W zasadzie to, gdzie się znajdujemy dzisiaj jako Polacy, Europejczycy czy ludzie XXI wieku, jest wynikiem pewnej przekazywanej wiedzy z pokolenia na pokolenie. Wiedzy, która okazywała się być istotna dla osób, które nas poprzedzały. I to wydaje się być dość raczej oczywiste. Jednak pomimo tego, że stosunkowo łatwo przychodzi nam pogodzić się z faktem, że nauczanie ma realny wpływ na społeczeństwo, to myślę sobie, że dzisiaj jako ludzie mierzymy się z poważnym problemem. Przeglądam się światu, w którym przyszło nam dzisiaj żyć i odkrywam, że jest to świat wielu różnych nauczań i wielu różnych nauczycieli. A najgorsze w tym wszystkim wydaje się być to, że bardzo często nie wiemy tak naprawdę, co rzeczywiście jest prawdą. Bo wystarczy, że przejrzymy flagowe gazety w naszym kraju i zobaczymy, że opisują to samo wydarzenie, tylko że tam, gdzie jedni widzą sukces, tam inni widzą porażkę. Tam, gdzie jedni widzą tolerancję, tam inni widzą brak tej tolerancji. Tam, gdzie jedni widzą dobro, inni widzą zło. Czy to nie frustrujące? Frustrujące jest również obserwowanie tego, jak dajemy się zmanipulować innym tylko dlatego, że zasypują nas różnego rodzaju informacjami, których ciężko jest nam zweryfikować. W konsekwencji albo nie doceniamy faktów, albo nie doceniamy wiedzy, lub ją przeceniamy. A nie wiedząc, komu tak naprawdę wierzyć, to często decydujemy się wierzyć akurat tym ludziom, których poglądy są bardziej zbliżone do naszych. Bo naszym największym problemem w tym świecie wielu różnych nauczań i wielu różnych nauczycieli jest przekonanie, że możemy dojść do sedna prawdy w pojedynkę. Że możemy stać się ekspertami na naszych własnych warunkach. I to nie jest tylko problem gazet, telewizji czy polityki. Ale coraz częściej, chociaż jesteśmy tego nieświadomi, staje się to również problem Kościoła. Bo bardzo często nasza pobożność popycha nas do miejsca, gdzie chcemy poznawać więcej, gdzie chcemy wiedzieć więcej, gdzie chcemy zrozumieć więcej. Na skutek czego słuchamy w internecie różnego rodzaju podcastów, kazań i rzekomych wykładów, które wydają się zaspokajać tą naszą wewnętrzną potrzebę. I nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w tym pięknym, czystym pragnieniu poznawania Biblii i Boga. Ale powiedzmy to sobie szczerze. W internecie jest wielu różnych nauczycieli i wiele różnych nauczań. Przez to ciężko przychodzi nam się połapać w tym, co jest prawdą, a co nie. I może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to, co słuchamy i to, kogo słuchamy, naprawdę ma znaczenie. I nie jest to wyzwanie, w którym przyszło nam się mierzyć dopiero w XXI wieku. Wręcz przeciwnie, Kościół jako zgromadzenie ludzi, którzy od zawsze kochali Boga, mierzył się z tym od samego początku, ponieważ od zawsze mierzył się z niebezpieczeństwem wielu nauk i wielu nauczycieli. Dlatego właśnie od samego początku Dziejów Apostolskich możemy czytać o Kościele, że trwali oni w nauce apostołów. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. I dzisiaj przyjrzymy się temu pierwszemu elementowi, którym jest właśnie trwanie w nauce apostolskiej. Bo dlaczego to było aż takie ważne dla pierwszego Kościoła? Czym była ta nauka? Jak ona wyglądała? Kto tak naprawdę ją głosił? To są pytania, które w naturalny sposób powinny pojawiać się w naszych głowach. I ewangelista Łukasz, który jest również autorem Dziejów Apostolskich, chce przybliżyć nam odpowiedzi na te pytania poprzez opowiedzenie nam pewnej historii. Historii, która miała miejsce w Jerozolimie niedługo po tym, jak powstał w niej pierwszy kościół, pierwsza eklezja, pierwsze zgromadzenie ludzi wierzących. I do tego zgromadzenia należeli między innymi apostołowie, czyli naoczni świadkowie życia, nauczania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I pewnego dnia dwóch spośród nich, Piotr i Jan, udali się do świątyni na czas modlitwy. Po drodze jednak spotkali człowieka, który był chromy, to znaczy, że albo kulał, albo w ogóle nie mógł chodzić. I ten człowiek był usadzany przed świątynią, aby żebrał pieniądze od ludzi. W tamtym czasie świątynia jako instytucja miała być miejscem, która miała opiekować się ludźmi, którzy nie byli w stanie zaopiekować się sami sobą. Jednak rzeczywistość była taka, że świątynia już dawno przestała spełniać to swoje zadanie. Dlatego kiedy ten człowiek zobaczył Piotra i Jana, to zaczął prosić ich, tak jak każdą inną osobę przed nimi, o jałmużnę. O kilka monet, dzięki którym mógłby przeżyć kolejny dzień. Jednak zamiast brzdęku monet, ten człowiek usłyszał jedno proste zdanie, które Piotr do niego skierował. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz się z miejsca. Po czym Piotr chwycił tego człowieka, podniósł go, a ten człowiek nie tylko był w stanie chodzić bez żadnych ograniczeń, ale był w stanie również podskakiwać i po schodach wejść do świątyni, aby tam całym sobą uwielbiać Boga. Bo tego dnia otrzymał coś więcej niż tylko kilka monet. No dobrze, ale ktoś by mógł powiedzieć: Mateusz, jak ta historia się łączy z nauką apostolską? I to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, na które nasza historia bardzo szybko znajduje odpowiedź. Bo czytając dalej ten fragment, możemy zaobserwować, jak ludzie, którzy byli świadkami całego tego wydarzenia, zaczęli się temu wszystkiemu dziwić. Dlatego Piotr podejmuje się pewnego wyjaśnienia, pokazując na to, że to, w co wierzymy, naprawdę ma znaczenie. Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu: Izraelici, dlaczego się temu tak dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców obdarzył chwałą swego sługę Jezusa, właśnie tego, którego wy wydaliście i którego zaparliście się przed Piłatem. Piłat uznał, że należy go uwolnić. Wy tymczasem zaparliście się świętego i sprawiedliwego i wyprosiliście sobie ułaskawienie mordercy. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. I kiedy przyjrzymy się całej tej zaistniałej sytuacji związanej z uzdrowieniem oraz późniejszym słowom Piotra, to zobaczymy bardzo ciekawą zależność. Izraelici byli zdumieni całym zaistniałym wydarzeniem, ponieważ nie do końca wiedzieli, jak połączyć je ze swoimi przekonaniami. Bo znali zarówno Piotra, znali również i Jana i wiedzieli, że obaj są tylko i wyłącznie ludźmi. A teraz na własne oczy mogą oglądać coś, co robił tylko Jezus. I problem polega na tym, że Izraelici, oni nie tak dawno temu zabili Jezusa i odrzucili możliwość tego, że zmartwychwstał. A więc w jaki sposób możliwe jest to, aby apostołowie dokonywali dokładnie tych samych rzeczy? Czy posiadają oni jakąś swoją własną moc? Czy może to jest kwestia ich pobożności, ich świętego życia? Piotr jednak zwraca ich uwagę, że natura całego wydarzenia nie jest ludzka, ale Boża. Po czym stawia ich przekonania i to, gdzie one ich zaprowadziły, w kontraście do wiary w Jezusa i naturalnych konsekwencji wiary w Niego. Przypomina im, że nie tak dawno temu skazali Jezusa na śmierć, ponieważ nie mieściło im się w głowie to, że Jezus, który był człowiekiem, mógł być równocześnie też i Bogiem. Dla nich stwierdzenie takiego faktu było niczym innym jak bluźnierstwem. Tylko co ciekawe, zamiast przez chwilę zastanowić się nad zaistniałą sytuacją i nad tym, czego nauczał Jezus, to oni dla dobra swojego dogmatu byli gotowi nie tylko zabić człowieka, ale i ułaskawić Barabasza, mordercę. Bo okazuje się, że cel uświęca środki. I pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Piłat, który był poganinem, miał więcej zdrowego rozsądku i widział, że ich ślepa wiara prowadzi ich w niewłaściwą stronę, bo Piłat był gotowy uwolnić Jezusa. Ponieważ nie było żadnego moralnego powodu, dla którego Jezus miałby być skazany, tylko dogmat, za którym Żydzi ślepo podążali. I w ten sposób nie zabili tylko człowieka, ale zabili tego, w imię którego strzegli swojego dogmatu. Ironią jest to, że w obawie przed bluźnierstwem przeciwko Bogu zabili tego, który był ich Bogiem. A tymczasem apostołowie, którzy byli tego wszystkiego świadkami, pozwolili na to, aby ich wiara w Jezusa miała realny, pozytywny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. I to nie ich pobożność uzdrowiła tego człowieka, ale Bóg, w którego wierzyli. Wiara w Boga, który obdarzył chwałą swojego Syna Jezusa, popchnęła ich do działania, w którym pozwolili Bogu działać przez swoje usta i swoje ręce. Bo zrobili dokładnie to, czego obrazem miała być świątynia w Jerozolimie. Obrazem miejsca, w którym doświadcza się Bożej troski i opieki. Więc okazuje się, że to, w co wierzysz, naprawdę ma znaczenie i niesie za sobą konsekwencje. Niewłaściwe przekonania, niewłaściwa nauka mogą doprowadzić nas do miejsca, w którym znaleźli się kiedyś Izraelici. Do miejsca, gdzie będziemy tak dogmatyczni w tym, co wierzymy, że nie zauważymy, jak niewiele to ma wspólnego z Bożą wolą. I czasami to może naprawdę wyglądać pobożnie. Jak w chwili, kiedy ktoś w imię dogmatów, które wierzy, odmawia leczenia. W imię tego, że wierzy, że Bóg jest uzdrowicielem. W imię tego, że Stary Testament zabrania spożywania krwi. W imię tego, by polegać tylko na Bogu. I niewątpliwie tacy ludzie są kierowani naprawdę szczerymi i pięknymi intencjami. Ale często nawet w takich momentach ludzie niewierzący, którzy się temu przypatrują, widzą, że to czasami idzie po prostu za daleko. Że to idzie za daleko, kiedy ktoś odmawia leczenia nowotworu sobie, albo co gorsza, swojemu dziecku, tylko dlatego, by być wierny swoim dogmatom. Bo bluźniersze wydaje się być dla takiej osoby to, że Bóg może posłużyć się lekarzami, aby uzdrowić. Albo, że podjęcie się chemioterapii również może być oznaką zaufania Bogu. Zaufania temu, że On przeprowadzi. nie powinniśmy bezkrytycznie podchodzić do tego, w co wierzymy. Dlaczego? O tym mówi dalej Piotr w swoim przemówieniu. Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi rzeczy. Wasi przełożeni podobnie. Izraelici, podobnie jak my, mieli osoby, od których uczyli się na temat Boga i wiary. Byli to kapłani, faryzeusze i uczeni w piśmie. Przeciętny Izraelita w swoim zrozumieniu Boga musiał polegać, chcąc czy nie chcąc, na jakimś nauczaniu. I to nie jest tak, że wszyscy rabini, wszyscy kapłani, wszyscy znawcy prawa zgadzali się z sobą we wszystkim. Nie. Oni różnili się z sobą w różnych dziedzinach, na przykład w dziedzinie tego, jak podchodzić do rozwodu, albo w dziedzinie tego, co się stanie z nami po śmierci. Byli tacy rabini, którzy byli bardziej znani, bardziej popularni i byli tacy, którzy byli po prostu nieznani. Podobnie jak dzisiaj. Był to świat wielu różnych nauczań i wielu różnych nauczycieli. Idei popartych przez liczne argumenty, których przeciętny człowiek nie był w stanie zweryfikować i sprawdzić. Więc naturalne wydaje się być to, że ci ludzie po prostu musieli wybierać i bardzo często wybierali akurat to nauczanie, które albo było dostępne, albo które po prostu było bliższe im przekonaniom. Lecz bezkrytyczne przyjmowanie tego, co słyszeli, doprowadziło ich do wiary w pewną karykaturę prawdy. A co gorsza, byli całkowicie tego nieświadomi. Tak jak osoby, które ich tego nauczyły. Bo okazuje się, że to, kogo słuchasz, ma znaczenie i niesie za sobą konsekwencje. Bo czy nam się to podoba, czy nie, nasza teologia bardzo często jest kopią tego, co usłyszeliśmy od innych osób i czemu zdecydowaliśmy się wierzyć. A w dzisiejszym świecie jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, bo dzisiejszy świat dostarcza nam niesamowitych możliwości. Dzisiaj w zaciszu naszego własnego domu możemy słuchać podcastów, możemy słuchać najróżniejszych nauczycieli z całego świata. Dzisiaj jadąc samochodem możemy słuchać podcastów na różnego rodzaju tematy albo kiedy jesteśmy w popołudniowym treningu albo wieczornym spacerze. I wydaje się, że robimy słuszną rzecz, bo przecież mamy dobre intencje i wydaje się, że słuchamy odpowiednich osób. Bo to, co mówią, wydaje się mieć sens, bo to, do czego przekonują się, wydaje się być logiczne. Bo podają argumenty, które naprawdę brzmią mądrze. Albo po ich wysłuchaniu czujemy się po prostu zainspirowani. Ale szczerze, kto z nas ma czas, możliwości i wiedzę, aby sprawdzić te argumenty? Sprawdzić je, zanim one się zakorzenią w naszym życiu i zanim w oparciu o nie zaczniemy podejmować jakieś działanie. Bo co jeżeli osoba, której słuchamy, brzmi mądrze, ale w rzeczywistości jest w błędzie? Dlatego Piotr zwraca uwagę, że Izraelczycy byli nieświadomi rzeczy, ponieważ posłuchali głosu ekspertów, którzy nie wiedzieli, czego nie rozumieją. A czego nie rozumieli? Otóż Piotr tłumaczy tym dalej, mówiąc, że Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków. Mianowicie, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy. Aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa. Musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział przecież, Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, oświadczył on Abrahamowi. W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Cały swój wywód Piotr sprowadza do jednego prostego stwierdzenia. Do stwierdzenia, że Chrystus, czyli żydowski Mesjasz, musiał cierpieć. I tak naprawdę to stanowi główny problem dla wszystkich faryzeuszy, kapłanów i uczonych w Piśmie. Dlaczego? Bo Stary Testament niejednokrotnie mówił o Chrystusie, Mesjaszu, jako o kimś, kto zaprowadzi porządek i przywróci Izrael do właściwej relacji z Bogiem. Stąd wokół jego osoby zaczęły narastać pewne oczekiwania militarnego zwycięstwa. Przywódcy Izraela oczekiwali wielkiego wojownika, bo tak interpretowali to, co Stary Testament mówił o Mesjaszu. Dlatego, kiedy patrzeli na Jezusa, to mieli ogromne wątpliwości, czy aby na pewno o Niego chodziło. I to jest to, w jaki sposób oni widzieli całą sytuację. Ich wyobrażenie zbudowane na kilku fragmentach, w których pada słowo Mesjasz i rabinistyczna interpretacja tych fragmentów. I wydaje się, że mieli rację, ponieważ wszelkie argumenty, wszelkie statystyki stały po ich stronie. Jednak nic bardziej mylnego. Ponieważ ich zrozumienie osoby Chrystusa, Mesjasza, okazało się być oderwane całkowicie od nauczania Starego Testamentu. I to prawda. Zadaniem Mesjasza było zaprowadzenie Bożego porządku i odbudowa relacji z Bogiem. Jednak to, w jaki sposób to miało się wykonać, nie było aż takie oczywiste. Dlaczego? Ponieważ dojście do właściwych wniosków wymaga czegoś więcej niż tylko argumenty, które będą popierały nasze założenia. Wymaga to pokory i refleksji nad tym, co czytamy. A Piotr rozpoczyna swoją refleksję od jednego stwierdzenia. Od stwierdzenia, że Chrystus, żydowski Mesjasz, będzie cierpieć. Jest to naprawdę bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się być z nim coś nie tak. Dlaczego? Ponieważ Stary Testament nigdzie nie ma napisane, że Chrystus będzie cierpieć. Nie pada ani jedno takie zdanie. Jeżeli ktoś lubi statystyki, to statystycznie zero zdań czy paragrafów, gdzie padają słowa Chrystus będzie cierpieć. To co z tym zrobimy? Piotr pokazuje, że nie musi być wcale napisane, aby coś zostało powiedziane. Że nie musi paść konkretne zdanie, aby ono było prawdziwe. I nie, Piotr nie opiera tego na swoim własnym dogmacie, ale opiera to na naturalnej konsekwencji kluczowych obietnic Starego Testamentu. Bo samo słowo Mesjasz, czyli Chrystus, oznacza osobę namaszczoną, czyli przeznaczoną do konkretnego dzieła. Ten tytuł mógł się odnosić do kapłanów, proroków, królów czy osoby, przed którą stało jakieś konkretne zadanie. Każda z tych osób była namaszczana olejem, dlatego nazywano ją Mesjaszem. Jest kilka obietnic w Starym Testamencie, gdzie Bóg zapowiada pojawienie się osoby, która ma zrealizować szczególny Boży plan. Ale Bóg nie używa tam słowa Mesjasz. I Piotr doskonale o tym wiedział. Dlatego cytuję dwa takie proroctwa. Pierwsze z nich odnosi się do proroka, który będzie taki jak Mojżesz. To znaczy, że będzie prorokiem, który przyprowadzi Boży lud do Boga i któremu będą towarzyszyć różnego rodzaju znaki. A każdy, kto się odwróci od takiego proroka, będzie sam sobie winny odcięcia od Bożego ludu. Następnie Piotr odwołuje się do drugiej obietnicy, do obietnicy posłania konkretnego potomka. Obietnicy, która została dana Abrahamowi. I ten potomek miał mieć określone zadanie. Miał być namaszczony do roli, którą było wylanie Bożego błogosławieństwa, Bożej dobroci na ludzi. I odbiorcami tej Bożej dobroci nie mieli być tylko i wyłącznie Żydzi, ale wszyscy ludzie. I tak, chociaż w żadnym z tych proroctw nie pada słowo Mesjasz, to oba proroctwa opowiadają o osobie o szczególnym zadaniu. Ale Piotr nie kończy tutaj swojego rozważania. W swoim przemówieniu zaczyna pomału nakierowywać ludzi, o jaką dokładnie osobę chodzi i w jaki sposób to zadanie będzie się realizowało, o jakie błogosławieństwo chodziło od samego początku. Powiedział: Bóg zatem wzbudził swego sługę przede wszystkim dla was. Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości. I Piotr w tym miejscu odnosi się do bardzo ważnego fragmentu. Odnosi się do 53 rozdziału Księgi Izajasza, który opowiada o Bożym słudze. O słudze, którego cierpienie i śmierć miały zapewnić usprawiedliwienie przed Bogiem. O słudze przeznaczonym, namaszczonym do konkretnego zadania. Miał zapewnić zwycięstwo nad wyrokiem, który ciężył nad ludźmi. Miał zapewnić odbudowanie relacji z Bogiem. I właśnie w ten sposób Piotr dochodzi tego prostego stwierdzenia, że Chrystus musiał cierpieć. I to zapowiadali wszyscy prorocy. Ponieważ Bóg obiecał osobę, która przyprowadzi ludzi do Boga. Bóg obiecał osobę, która wyleje błogosławieństwo. I obydwie obietnice były w stanie być zrealizowane w momencie, gdy pojawi się człowiek, który przez swoje cierpienie przybliży ludzi do Boga i wyleje błogosławieństwo przebaczenia grzechów. Bo nigdy nie chodziło o jedno zdanie, ale o całe przesłanie. Bo cały Stary Testament jest jak mozaika, która składa się z drobnych elementów, ale jednocześnie tworzy jeden obraz. I my często popełniamy ten błąd, że próbujemy wydłubywać te elementy, które są tego samego koloru, a potem między sobą je porównujemy, zapominając, że autor umieścił te elementy w mozaice w konkretnym miejscu dla konkretnego celu. I razem z innymi kolorami, innymi kształtami tworzą jeden spójny obraz. I bardzo często w ten sam sposób nie dostrzegamy, że sednem Bożej nauki zawsze był Chrystus, niosący ratunek i pojednanie z Bogiem. Co przeoczyli faryzeusze, kapłani i uczeni w piśmie, pomimo całej swojej znajomości Biblii. I chociaż ich nauczenie miało mieć biblijne podstawy, to ostatecznie nie zgadzało się ono z Bożym nauczaniem. A to doprowadziło do miejsca, gdzie ludzie w imię dogmatu podejmowali działanie, które niszczyło. I to powinno być dla nas przestrogą. Przestrogą, by rozważnie podchodzić do tego, czego słuchamy i kogo słuchamy. Bo czy nam się to podoba, czy nie, to żyjemy w świecie wielu różnych nauczeń i wielu różnych nauczycieli. W świecie podcastów, YouTube'a i chrześcijańskich celebrytów. Więc w jaki sposób zachować się mądrze, aby nie dać zmanipulować się tym, czego słuchamy? W jaki sposób praktykować to czyste, piękne pragnienie poznawania Biblii i Boga? Odpowiedź jest prosta. W Kościele, a nie poza nim. I nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko ja mam prawdę. Że tylko ja jestem nośnikiem tej prawdy. Nie chcę powiedzieć, że potrzebujecie mnie, do waszej relacji z Bogiem, że tylko Kościół chrześcijański, społeczność chrześcijańska Tomy stoi na straży jedynego właściwego nauczania. Nie. To, co chcę powiedzieć, to to, że potrzebujemy siebie nawzajem. To, że wśród nas są osoby, które poświęciły ostatnie lata swojego życia, aby zrozumieć, co Biblia naucza. I tak naprawdę niczego nie musicie przyjmować bezkrytycznie. Bo w przeciwieństwie do podcastów, YouTube'a, to w społeczności, którą nazywamy Kościołem, macie ludzi, których zawsze możecie zapytać, dopytać i macie prawo skonfrontować. Ludzi, których znacie. I widzicie, jak to, w co wierzą, wpływa na to, jak żyją. I czy nauka, której tak bardzo bronią, to czy ona buduje, czy niszczy? Trwanie jako wspólnota w nauce apostolskiej wymaga dialogu między ludźmi, a nie monologu jednego eksperta. I żaden podcast, żadne online nie jest w stanie nam tego dać, co może nam dać tylko i wyłącznie wspólnota. Wspólnota, która razem trwa w nauce. Bo w świecie wielu nauczycieli i wielu nauczań Boży Kościół gromadzi się z powodu jednego nauczania i jednego nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus. A rolą osób, które opiekują się wspólnotą, jest zrobienie wszystkiego, co mogą, aby pomóc ludziom zrozumieć, co Biblia mówi i w jaki sposób możemy przybliżać się do Boga. Rolą osób, które opiekują się wspólnotą, jest wyposażyć innych wszystko, co jest niezbędne do świętego życia i do służenia sobie nawzajem. A rolą Kościoła jest rozmawiać i wspólnie trwać w nauce apostolskiej. Dla Jego chwały, a nie dla naszej własnej.